Witam serdecznie. Moim gościem jest Jan Maria Jackowski, senator. Będziemy mówić o sprawach najbardziej bieżących i można powiedzieć palących. Kiedy pana zdaniem powinien zebrać się Sejm?
No, moim zdaniem...
Przepraszam, Senat.
Senat będzie się zbierał. Rozumiem, że pani redaktor pyta mnie o sprawę KPO,
tak,
którą
jest.
Wszyscy teraz dyskutujemy. I faktycznie z tego, co do mnie dochodzi, należy się spodziewać, że jeszcze przed posiedzeniem planowanym Sejmu, który jest przewidziany na przyszły tydzień, gdzieś tam w 24 czy 25 stycznia, odbędzie się posiedzenie Senatu i wtedy Sejm będzie mógł rozpatrzyć te ewentualne poprawki, które najprawdopodobniej, wszystko na to wskazują, zostaną wprowadzone do ustawy tej o Sądzie Najwyższym.
Zostaną wprowadzone na tym posiedzeniu Senatu.
Tak jest, zostaną wprowadzone. Wpierw prawdopodobnie będą takie... No, to taka forma ala wysłuchań dotycząca opinii środowisk prawniczych. No przede wszystkim Naczelnego Sądu Administracyjnego, przedstawicieli środowisk sądowniczych.
Czy to znaczy, że Senat się zbierze jeszcze w tym tygodniu?
Nie, ja bym raczej opatrywał, że scenariusz będzie następujący, że komisja czy takie wysłuchanie by się odbyło jeszcze w drugiej połowie tego tygodnia, natomiast sam Senat na samym początku przyszłego tygodnia. Tak, aby Sejm mógł to rozpatrzyć i nie było tego, że ktoś będzie oskarżał Senat, że na przykład blokuje środki z KPO.
Ależ, czy poprze pan poprawki do ustawy o Sądzie Najwyższym?
Zobaczę, jakie będą złożone. Na pewno poprę poprawkę, jeżeli taka się pojawi, żeby jednak Izba Karna Sądu Najwyższego zajmowała się sprawami dyscyplinarnymi. Z bardzo prostej przyczyny. Ja jednak uważam, że obarczanie tym Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w zasadzie w swoich postępowaniach rozważa zgodność procedur w prawie administracyjnym, a jednak procedura dotycząca sądu dyscyplinarnego jest par excellence, w pewnym sensie też ma pewne elementy procedury karnej, tak? No bo komuś stawia się konkretne zarzuty.
Ja rozumiem.
Także tutaj wydaje mi się, to jest naturalne.
No dobrze, a inne poprawki, na przykład tę, która anuluje wyroki Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, tej
zobaczymy, jak one zostaną sformułowane. I jeszcze tam przypuszczam, że pojawi się poprawka dotycząca tego, żeby sędziowie z 7-letnim stażem...
Tak, ale ja się teraz pytam o te anulowanie wyroków. To jest proste pytanie do pana. Poprze pan tą poprawkę,
poprę,
czy nie?
Poprę. Tę poprawkę poprę. Ale cały czas mówimy hipotetycznie, bo nie wiemy do końca, ponieważ pojawiają się też już apele i część też środowisk opozycyjnych nawet trochę przychyla się do takiej narracji, że może lepiej za bardzo nie majstrować przy tej, znaczy majstrować w cudzysłowie, przy tym projekcie ustawy, no żeby później nie było argumentu, że coś zostało uzgodnione, a jednak ten kształt jest inny.
To znaczy, żeby w razie czego nie było oskarżeń o to, że to Senat blokuje.
Tak jest.
Pan senator to mówił, ale ja jakoś tak chciałabym, no dobrze, no to anulowanie wyroków Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, tak. Również ta poprawka dotycząca tego, żeby nie w sądzie administracyjnym była.
Tylko w sądzie najwyższym, w Izbie Karnej.
A staż sędziów 6-letni, 7-letni?
Jestem skłonny poprzeć tę poprawkę,
czyli
ponieważ to wykluczy.
Trzecia poprawka? Tak.
Bo to wykluczy dyskusję. No, pani redaktor, ta poprawka jest logiczna, bo jeżeli jest ten test dla sędziów, tak? I
tak.
Załóżmy, że w składzie orzekającym by było 3 sędziów, tak? I jeden z sędziów został powołany 3 lata temu. Załóżmy. Wtedy, literalnie przyjmując tę ustawę, która jest obecnie, 2 pozostałych sędziów, czy nawet jeden z nich, może złożyć wniosek o rozpatrzenie, czy
ten
tego testu, czy jest prawidłowo powołany i gwarantuje niezawisłość. Tak?
Tak.
Do tej pory tego typu wnioski mogły składać strony w postępowaniu, tak? Czyli strona, która uznawała, że z jakichś powodów sędzia może nie być niezawisły.
Czyli zostaje nam ostatnia poprawka w takim razie, dotycząca tak zwanej ustawy kagańcowej.
Też jestem skłonny tę poprawkę poprzeć.
Czyli wszystkie te poprawki jak na razie pan deklaruje, tak, że jest skłonny
jeżeli
poprzeć.
Jeżeli one się oczywiście pojawią, tutaj się zastrzegam, a druga rzecz...
No raczej jak się nie pojawią, to pan ich nie poprze.
To ma pani rację, oczywiście, że tak. Natomiast mówimy w tym sensie hipotetycznie, że zakładamy, że takie poprawki się poprą, pojawią w takiej formule, bo być może one będą zmodyfikowane. Ja przypomnę,
no dobrze, ale
że
na razie, jasne, no ja nie mogę pana pytać o coś, co nie wiem, jaki będzie miało kształt,
tak
i czym to będzie. Ale to jest ciekawe, bo pan jednak długo popierał wszystkie te zmiany w sądownictwie, które usiłuje Zbigniew Ziobro forsować. Ciągle usiłuje je forsować, a nawet działały przez czas już dłuższy.
Ale widzi
głosował pan za.
Tak, głosowałem
każdą
za.
Każdą z tych
to znaczy
kwestii.
W poprzedniej kadencji. W poprzedniej kadencji.
Tak.
Natomiast chcę podkreślić, że pan minister i prokurator generalny Zbigniew Ziobro nie uważa się za autora tego modelu, który mamy obecnie, ponieważ twierdzi, że to są ustawy, które nie są takie, które on proponował, bo on proponował i te ustawy, jak te dwie zasadnicze, zostały zawetowane przez pana prezydenta bodajże jeszcze w 2016 roku i pan prezydent zaproponował swoje, więc on nie czuje się jakby autorem, czy nie czuje się odpowiedzialny za skutki tych ustaw, w których się znaleźliśmy. Mówię o tym, bo pokazuje, jaki to jest przekładaniec.
No jest
tych
to przekładanie. Niezły przekładaniec
ale, tych wszystkich regulacji.
Ogólnie rzecz biorąc można powiedzieć, że ta ustawa, jaka teraz jest proponowana razem z poprawkami, osłabia ostrze tamtych ustaw, które proponował prokurator oraz minister Ziobro.
Niewątpliwie tak i proszę zauważyć, że rząd, no bo to w końcu niby to jest
żeby
inicjata...
było jasne, takie antysędziowskie
tak,
ostrze.
Tak. Proszę zauważyć, że rząd, który formalnie nie jest wnioskodawcą tego projektu, to jest grupa posłów, no ale powiedzmy rząd twierdzi, że to jest właśnie ten projekt uzgodniony z komisją i ma być nawet przecinka nie można w nim zmienić, bo to jest wszystko ustalone i się całe to domówienie, to domino może się przewrócić, jak będą jakieś zmiany. Otóż rząd zupełnie zmienił swoją narrację. Przecież poprzednio było, nie może Bruksela napisać ustaw, mamy podmiotowość, wymiar sprawiedliwości jest suwerenną decyzją państwa członkowskiego, a w tej chwili sam rząd proponuje te rozwiązania.
Ja rozumiem, tak, to jest niezły galimatias. Przypominam, że moim gościem jest Jan Maria Jackowski, senator RP. Pytanie jeszcze ostatnie, bo będziemy przechodzić do drugiej części naszej formuły, tej drugiej części naszej rozmowy, ale pytanie jest takie: czy rzeczywiście opozycja też zapędziła się w koziwok? Bo że rząd się zapędził w koziwok, jak rozumiem, pan sądzi, że tak. A opozycja?
Moim zdaniem opozycja też znalazła się w... To znaczy narracja opozycji została zdominowana przez narrację PiS-u. W ten sposób powiem. A dlaczego? Bardzo prosto. Ponieważ opozycja, czy zdecydowana większość opozycji, może nie cała, proponowała radykalne odejście od tej tak zwanej reformy wymiaru sprawiedliwości. No między innymi kwestia rozwiązań.
Muszę panu przerwać z prośbą o zwięzłość.
Dobrze.
Bo będziemy schodzić z anteny radiowej.
Opozycja
przestraszyła... Co nie znaczy, że zamykamy nasze posiedzenie.
Tak, rozumiem. Opozycja trochę jakby przestraszyła się takiej narracji, że proponując swoje koncepcje i swoje rozwiązania utrudni pozyskanie tych środków, a głosowanie przeciwko tej ustawie jako niewystarczającej będzie odebrane właśnie i narracja PiS-u będzie taka, a to wy blokujecie te środki, a nie my, ani nie Komisja Europejska.
A zatem to był błąd opozycji. Teraz żegnamy słuchaczy Radia RMF i zapraszamy wszystkich do pozostania z nami na antenie Radia RMF 24, portalu oraz naszych mediów społecznościowych RMF-u. Ja teraz rozumiem, że to jest, tak jak mówię, dla mnie ciekawe pytanie, bo mówił pan, że rząd Morawieckiego prowadzi fatalną politykę europejską i nie ma ani honoru, ani pieniędzy. Znaczy ciekawe jest dla mnie pana stanowisko, nie tyle moje pytanie, co pana stanowisko. Czy to znaczy, kiedy tak pan mówi, że rząd prowadzi fatalną politykę europejską, bo nie ma ani honoru, ani pieniędzy, czy to znaczy, że honor to należy do Zbigniewa Ziobry, a pieniądze do Morawieckiego, premiera Morawieckiego?
Ja bym to inaczej
że
ujął.
Tak to się rozkłada?
Proszę zauważyć, że narracją PiS-u na początku w programie było takie stanowisko, że jesteśmy przeciwko federalizacji Unii Europejskiej, jesteśmy przeciwko zwiększaniu władztwa Komisji Europejskiej, zwiększaniu integracji, uważamy, że ma być Europa ojczyzn, że ma być podmioty, znaczy suma suwerennych państw i Bruksela ma swoje kompetencje, ale ograniczone i my ściśle pilnujemy, żeby ich nie przekraczało.
I to jest pana stanowisko.
Nie, i to było stanowisko PiSu. Natomiast działania PiSu, bo pani mnie pyta, dlaczego ja tak określiłem politykę, doprowadziły do efektu odwrotnego. Po pierwsze, nastąpiły procesy integracyjne Unii Europejskiej i procesy federalizacyjne, bo KPO to jest niczym innym jak efekt hamiltonowski, czyli możliwość nakładania wspólnych podatków, możliwość również zaciągania...
Ale czy to wskutek polityki PiSu się stało?
Tak.
Ale KPO gdyby...
Ale nie, ja pani wyjaśnię, dlaczego w wyniku polityki PiSu. Ponieważ większość państw członkowskich Unii Europejskiej prawdopodobnie na te wszystkie zmiany by się do końca nie zgodziło, gdyby nie było dwóch krajów w Unii Europejskiej, Węgier i Polski. Przecież Komisja Europejska stosuje do Węgier artykuł 7 traktatu. W stosunku do Polski różne inne były stosowane mechanizmy. Natomiast pojawiła się pandemia i w toku pandemii przy okazji wymyślenia samej koncepcji tej pomocy gospodarczej, tej finansowej, wprowadzono mechanizmy, na które Polska się zgodziła. Co więcej, proszę zauważyć, że...
No po prostu zgodziła się na pomoc.
Ale co więcej...
Na wsparcie.
Tak, ale co więcej, jak pani pamięta, tu są ważne subtelności. Jak pani pamięta, premier Morawiecki twierdził i tutaj część...
Że to jest nowy plan Marszala.
Tak, ale że sama ta zasada pieniądze za praworządność... To jest zasada, która jest sprzeczna z traktatami europejskimi. I wtedy pani Ursula von der Leyen poradziła polskiemu rządowi i panu premierowi, jak macie wątpliwości, zwróćcie się do Trybunału Europejskiego. Zwrócono się i Trybunał orzekł, że nie ma tej sprzeczności. I to otworzyło już całkowicie w tej chwili sytuację. Więc innymi słowy, rząd, który mówił, że jest przeciwko, w mojej opinii przyczynił się do tego, że osiągnął efekt zupełnie odwrotny. Teraz moje powiedzenie, że nie ma pieniędzy ani honoru.
Czyli minister i prokurator generalny Ziobro ma rację.
Z punktu widzenia pierwotnego programu Prawa i Sprawiedliwości ma 200% racji. Z bardzo prostej przyczyny, że to, co on mówi dokładnie to, co mówił i prezes Kaczyński, i premier premier Szydło na początku rządzenia przez PiS, czy inni ważni politycy tego obozu, dokładnie to samo mówili.
To dlaczego pan teraz nie popiera tego projektu Zbigniewa Ziobro? Bo powinien pan był zagłosować przeciw. Znaczy powinien pan...
Ale pani mnie
nie był, tylko powinien pan...
Ale pani redaktor mnie nie pytała, jak ja nad całością ustawy zagłosuję, bo to jest zupełnie inne głosowanie.
Aha.
I to jest ważny element, ale o tym nie mówiliśmy w pierwszej
części. Czyli poprze pan poprawki, ale będzie przeciw ustawie?
Niekoniecznie. Mogą być różne rozwiązania.
A tu
więc...
ma pan jakie?
No mogę się wstrzymać na przykład. Tak jak opozycja się wstrzymała w Sejmie, prawda?
Część opozycji.
No zdecydowana większość opozycji.
Ale to jest jakieś... Ale to myśli pan, że to jest taki... fortel. Nie wiem, tak sądzę, że tak pan myśli. To znaczy, że poprę poprawki, ale nie poprę całej ustawy, tylko wstrzymam
się
poprawki, od głosu.
Poprawki. Ja pani mówię, ja nie zdradzam w tej chwili, jak zagłosuję. Natomiast ja mówię, jakie są...
No mówił pan, że pan ma zamiar poprzeć poprawki.
Poprawki są logiczną konsekwencją istoty tych zmian. Więc trudno, żebym ich nie popierał. No rozumie pani. Jeżeli ma być test wiarygodności sędziego i ktoś jest przeciwko temu, żeby to był 7-letni, to automatycznie sam sobie zaprzecza. No więc jak bym mógł nie poprzeć? Dlatego zaprzecza, że skoro może być taki sędzia wykluczony...
Jasne, to jest wewnętrzna logika tych zmian.
No
ale to nie zmienia faktu, że ja i tak nie mogę od pana się dowiedzieć. Czy pan uważa, że ta cała reforma sądownictwa miała jakiś sens głębszy?
Ja niestety, powiem pani, byłem zwolennikiem tych zmian.
To źle, że pan był zwolennikiem, bo to
ale
były
nie, byłem zwolennikiem,
złe zmiany.
Byłem zwolennikiem reformy wymiaru sprawiedliwości.
Ale nie takiej.
Ale proszę mi dać dokończyć. Natomiast efekty, które to przyniosło, z różnych przyczyn moglibyśmy długo o tym mówić. No między innymi mówiłem o roli pana prezydenta też i przynajmniej jak twierdzi Zbigniew Ziobro, doprowadziły do tego, że nie nastąpiła kluczowa sprawa z punktu widzenia moich wyborców. Ja jestem senatorem z północnego Mazowsza, subregion ciechanowski. Tam obywatele mają dużo spraw sądowych, znacznie więcej niż mieszkańcy dużych miast.
Zgaduję, że pan będzie kandydował.
Zaraz pani odpowiem na to pytanie. I teraz mieszkańcy zwracają się do mnie i mówią, panie senatorze, no czekaliśmy 3 lata na rozstrzygnięcie, 4. Ale teraz ten proces się jeszcze bardziej wydłużył.
Panie senatorze, wyborcy każdego okręgu, obywatele i obywatelki widzą, że bynajmniej nie przyniosła ta reforma skrócenia tego oczekiwania na posiedzenia sądu.
I to jest mój kluczowy zarzut.
Żałuje pan senator, że był zwolennikiem tych zmian?
Ja uważam, że zmiany powinny być, reforma powinna być.
Ale nie taka.
Co więcej, honorowym obywatelem miasta Ciechanowa jest
pan mówi
profesor,
do swoich wyborców. Ja wiem,
jest
że już
pan
jest...
profesor Rzepliński, który był prezesem Trybunału Konstytucyjnego. Co więcej, z panem profesorem Rzeplińskim miałem okazję niejednokrotnie rozmawiać i proszę przypomnieć sobie, że przed 2011 rokiem też był zwolennikiem reformy wymiaru sprawiedliwości. Jasne. I są jego wypowiedzi.
Jasne.
To jest obiektywna konieczność tych, moim zdaniem,
tych
reform.
Ale źle zostały wykonane. Nie mieszajmy usprawnienia funkcjonowania z upartyjnianiem.
Tak jest.
Ale pan popierał upartyjnianie. Głosował pan za. No dobrze, ale to już panu odpuszczam. Zostawmy to. Zostawmy to, bo po prostu mam nadzieję, że pan przemyślał to wszystko tak, że pan nie wstrzyma się od głosu i zagłosuje za poprawkami i za ustawą. To będzie okej. Chyba. Ale ja mam
pani
jeszcze
redaktor,
jedno pytanie
ja
do pana.
Ale ja nie wiem do końca, jak się pozostali senatorowie zachowali.
A to nie ma znaczenia. Pan odpowiada społeczeństwem i Bogiem, w którego pan wierzy.
Na przykład, proszę zauważyć, jeszcze raz podkreślam, że w Sejmie opozycja proponowała poprawki. Fakt, że one nie przeszły, zostały odrzucone, ale zdecydowany trzon opozycji wstrzymał się od głosu.
Moim gościem jest senator Jan Maria Jackowski. Rozmawiamy cały czas na jeden temat. To jest niesamowite.
Właśnie.
Ale bo ja chciałam jeszcze o jedną rzecz zapytać. Pan jest bardzo żarliwym zwolennikiem zakazu przerywania ciąży, a jednocześnie jest pan wiceprzewodniczącym zespołu parlamentarnego działającego na rzecz życia i rodziny. Co pan zrobił dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów?
Ja przede wszystkim podejmuję interwencje u siebie w okręgu.
To znaczy?
Konkretnie przychodzą do mnie przedstawiciele środowisk osób niepełnosprawnych, którzy mają postulaty typu bariery architektoniczne.
Czyli taki oddolny poziom jak najbardziej.
Oddolny, ale to jest
być może nawet bardziej zadanie dla samorządowców niż dla pana senatora.
Tak, ale muszę pani powiedzieć, że tu ważne jest, żeby takie działania wspierać, bo im więcej osób naciska, tym
tak
i ten efekt.
A proszę mi powiedzieć, czy panu coś mówi taka liczba 2119? 2119.
Nie mówi mi nic.
To jest zasiłek pielęgnacyjny.
Tak myślałem.
Trzeba było strzelać.
Tak myślałem, że chodzi pani o ten zasiłek i rzeczywiście uważam, że ten zasiłek jest absolutnie niewystarczający.
A w dodatku jest jeszcze jedna pewna cecha zasadnicza tego zasiłku, iż
nie można podejmować pracy zawodowej. I mogę pani powiedzieć, że w tej sprawie podejmowałem również oświadczenia, czyli interpelacje senatorskie, bo my nie mamy interpelacji.
Ale tyle lat pan już tam siedzi w tym Senacie
pani
jest politykiem.
Ja
tak żarliwie pan orenduje
dobrze,
za tym, żeby się
ale ja pani powiem, że w sprawach rodzinnych, jakby pani prześledziła listę tych interpelacji, które składałem, w sprawach tak oczywistych, jak chociażby świadczenia emerytalne dla matek, które urodziły wiele dzieci i tak dalej.
Ale mówię w tej chwili o osobach z niepełnosprawnością.
Tak, ja rozumiem, ale jest pewna niestety ograniczona skuteczność tego typu działań. I później my jesteśmy obwiniani przez opinię publiczną, przez naszych wyborców, że nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Ale proszę prześledzić konkretne działania, jakie były podejmowane na tym poziomie, na którym mam uprawnienie.
Ostatnie pytanie. Będzie pan kandydował?
Oczywiście.
I nie boi się że pan, że jakby zostawszy takim trochę Janem bez ziemi, może przegrać z innym kandydatem Zjednoczonej Prawicy albo czegoś, co będzie odpowiednikiem Zjednoczonej Prawicy?
Pani redaktor, no to są wybory. Można, w Senacie jest tylko jedno miejsce. Albo się wygrywa, bo to jest jednomandatowe.
Planuje pan dogadać się z opozycją?
Albo się wygrywa, albo się przegrywa. Drugie, trzecie miejsce nie daje mandatu. To jest oczywiste. Natomiast chcę powiedzieć w ten sposób. Ja nie wiem, jakie plany mają dwa zasadnicze bloki, które będą kandydowały. Czyli z jednej strony Prawo i Sprawiedliwość, czy będzie wystawiało tam kandydata, czy nie. Przypuszczam, że będzie. To jest moje przypuszczenie. I tak samo
I
nie wiem,
pan czy... I liczy swoich wyborców, że oni jednak pana wybiorą.
I nie wiem, jakie plany będzie miał blok senacki, tak? Który będzie istotny, miał znaczenie, ponieważ my słyszymy o blokowaniu. Tych dwóch rzeczy nie wiem i nie mogę się ani za blok wypowiadać, bo nie jestem jego członkiem, ani nie mogę się za PiS, bo już nie jestem.
A czy jest możliwy powrót do klubu parlamentarnego?
Nie sądzę. Absolutnie. To nawet powiem, zamknięty rozdział i takich rozmów w ogóle nawet nie było. Natomiast jeżeli chodzi o...
A z opozycją?
Jeżeli chodzi o rozmowy, to ja powiem w ten sposób. Ja rozmawiam z wszystkimi środowiskami parlamentarnymi, jakie zasiadają. Też z Prawem i Sprawiedliwością. Jakie zasiadają w parlamencie, ponieważ no, na tym polega między innymi moja praca.
Rozmawia pan ze wszystkimi i z kimś.
Ale nie, w konkretnych tematach. Tak. Na przykład zgłaszałem poprawkę do ustawy o tych rekompensacie przy prądzie i to wspólnie z panem senatorem Scheinfeldem, który jest znanym liberałem.
Czy dostał pan propozycję z paktu senackiego startowania w wyborach?
Żadnej propozycji, żadnej propozycji, żebym startował z paktu senackiego, nie otrzymałem.
No to życzę panu, żeby pan dostał i życzę, żeby działał skutecznie na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów. Jako muszę, niestety nie powstrzymam się, przypomnę pana słowa. Mówił pan, że w 2016 roku, dlaczego mówimy na temat przerywania ciąży, dlaczego jedni mają mieć prawo, żeby się legalnie urodzić, drudzy nie, jaka jest ich wina, bez względu na to, w jakich okolicznościach zostali poczęci, czy są obciążeni wadami. Jaka jest wina tych ludzi, którzy przyszedłszy na świat stali się wyrokiem dla całej swojej rodziny właśnie dlatego, że rządzący, między innymi pan, nie są w stanie nie wiem ilu dziesięciu lat, w tej chwili mówimy o siedmiu, tej ostatnich dwóch kadencjach ugrupowania, z którym pan był, nic zrobić, żeby
Pani
polepszyć
redaktor,
los ludzi z niepełnosprawnościami
oraz ich
opiekunów.
Albo się jest za prawem człowieka do życia,
ja
albo się nie jest.
Tak, no, ale jest
ja jestem przeciwnikiem
takie,
kary śmierci, żeby pani miała
to
jasność.
Dobrze, ale...
Także, bo jeżeli konsekwentnie pan, bronię życia, to muszę też konsekwentnie...
Tak, pan konsekwentnie broni życia, to niech pan broni także jakości tego życia, ponieważ
ale proszę sięgnąć do moich
osób
oświadczeń.
Jak pan, życie wielu ludzi jest torturą. I w taki sposób
A
jest...
dlaczego? Nie, to niech pani wyjaśni teraz, bo to takie... No ja to no odbieram jeżeli... w kategoriach jednak insynuacji, pani redaktor, że torturą. No a no jak, w jakim sensie się przyczyniłem, że jest torturą?
No w takim sensie, że na przykład matka syna, 40-latka, ważącego 100 kilo, jest uwiązana do jego łóżka.
Ale jaka jest w tym moja wina?
Nie działał pan na rzecz osób niepełnosprawnych i ich opiekunów,
ale jak to
żeby
nie działałem,
mieli asystentów, żeby
ale
mieli
możliwość. Pani redaktor,
żeby
byłem
miały,
na...
bo to są... Dobrze,
przepraszam
a teraz,
bardzo,
a wie pan
byłem
co,
na dwóch protestach za czasów PO, jak były
tak.
protesty środowiska.
Tak.
Byłem na protestach jak za czasów PiSu, składałem stosowne pisma i walczyłem o to.
Jasne.
I to znaczy,
ale to PO
nie można
podniosło
powiedzieć.
To świadczenie z jakichś tam 600 zł do tych właśnie 219
tak,
i tyle.
Protestowałem przeciwko temu, że nie można łączyć i w tej sprawie również występowałem, że osoba, która zajmuje się...
A jak zapisu, pan zapisu, protestował pan przeciwko
oczywiście,
temu, że
przychodziłem,
nie
może pani na zdjęciach... Wtedy, kiedy
to do zobaczenia na najbliższym proteście.
Tak jest.
Dziękuję
także proszę
bardzo.
Mi tego nie mówić.
No wie pan, dobra, na protesty pan chodzi dobrze. Dziękuję bardzo. Moim gościem był senator Jan Maria Jackowski. Kończymy naszą rozmowę. Dziękuję bardzo Kazimierza Szczuka. Do usłyszenia i do zobaczenia za tydzień.
Dobranoc.